Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną dr Konrad Wiśniewski, Akademia Pomorska ze Słupska.
Dzień dobry Państwu. Przepraszam, być może niedługo Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Tak, to prawda, ale jeszcze nie, jeszcze czekamy. Jeszcze nie. Dziś o nowym projekcie realizowanym w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi, tak się to formalnie nazywa.
Tak, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, chociaż też pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa, czy też Katedry Bezpieczeństwa będą brali udział w tym projekcie. Jeden pracownik.
No tak, ale generalnie w skrócie się mówi o was po prostu Instytut Biologii i tyle.
No tak, ale nie, nauki o Ziemi też nam towarzyszą, to znaczy towarzyszą. To jest jeden instytut obejmujący zarówno nauki biologiczne, jak i nauki o Ziemi. Trochę inne jednak metody badań, trochę
inne zagadnienia. Jedni grzebią jak krety, drudzy nie. Ja to tak widzę i rozumiem.
Nie, może aż tak. No nie wiem, nauki o Ziemi chociażby z góry potrafią zdjęcia robić. Bardzo ciekawe i wyciągać z nich jakieś wnioski, ale potrafią też grzebać w ziemi i badać właściwie to samo, co my. Także to są bardzo pokrewne dziedziny i często ze sobą współpracujemy, także to jest takie.
Ale wy pracujecie też i na przykład od was można się dowiedzieć o pająkach bardzo wielu ciekawych.
Ode mnie można prawie wszystkiego się dowiedzieć. Prawda? O pająkach. Tak.
Ja kiedyś miałam przyjemność, to taką dygresję to musimy, drodzy państwo, zrobić, zanim przejdziemy do clou naszego spotkania. Ja miałam kiedyś przyjemność robić materiał z kimś, przepraszam, nie pamiętam, bo to już 2 lata pewnie temu było, na temat mew, które osiedlają się i wracają, robią gniazda lęgowe w tych samych miejscach, w których się urodziły, więc tu padało pytanie od słuchaczy wówczas, dlaczego mewy w jednej części miasta są, w drugiej nie ma. I tutaj właśnie pani, która ze mną rozmawiała, tłumaczyła, że one po prostu wracają do domu.
Mm-hmm. Pająki też potrafią niektóre wracać do domu, skoro już pająki, mewy, także...
Tak. A to ja może zapytam, jak już tak o pająkach rozmawiamy. Ja muszę zdradzić, że ostatnio coraz więcej widuję ich u siebie w domu. Mm-hmm. Ciepło, dlatego...
Ciepło w domu, chłodno na zewnątrz, także bardzo często, szczególnie jesienią, można zaobserwować migrację do wewnątrz.
No tak, jesienią to ja się nie dziwię, to one zawsze są. Ja się śmieję, że one jak z lasu do domu, bo
tak, a teraz to właściwie mamy ciągle taką, ni to jesień, ni to wiosnę, może dlatego. No nie odpowiem w 100% na to pytanie, ale może dlatego, że taka właśnie
to ja poddaję w takim razie, takie hasło rzucam, jakbyście sprawdzili, co się stało, że one się obudziły
dobrze,
w lutym.
Może po prostu pani się dobrze czuje w domu, też tak może być.
To ja chętnie się pozbędę i oddam, drodzy państwo, bo ja nie przepadam, szczerze mówiąc.
No i ja bardzo lubię, tak nawet do 6-7 gatunków domu potrafiłem oznaczyć, tak w różnych miejscach mieszkałem i duża różnorodność.
No proszę, a czy prawdą jest, że przyjechały wraz z przypływem uchodźców z Ukrainy nowe...
Nie. To
no
już
bo gdzieś to takie kolega, to mity.
Z tego, co pamiętam, to kolega z Łodzi już to dokładnie wyjaśnił, że to są tylko mity i nie, nic
nie
takiego,
działa to nie, tak. Nie. A to nie jest tak, że w bananach przyjeżdżają do nas?
No w bananach zdarza się, że przyjeżdżają, ale najczęściej są to zupełnie nieszkodliwe gatunki. Często to są nasze rodzime, po prostu nierozpoznane. Znalezione gdzieś banana, które przypadkiem się zaplątały tam.
A które gryzą? Wszystkie.
Żaden nie gryzie właściwie, bo nie mają zębów.
A czym one szczepią?
One mają taki kolec jadowy na końcach odnóży gębowych, czyli na szczekoczunkach.
A, bo myślałam, że one trochę jak skorpion.
Tak, tylko że skorpion ma z tyłu, że tak powiem.
No ma,
a one mają
odwłoku.
Z przodu, tak. Na końcu odwłoka mają skorpiony, rzeczywiście kolec jadowy. Jeszcze zaleszczotki mają z pajęczaków jad, a i właśnie pająki, tylko że one mają na szczękoczułkach, czyli tuż przy samym otworze gębowym.
I potrafią mocno urządzić.
No nie przesadzałbym. Tutaj czasami boli, ale no większość jest zupełnie nieszkodliwa. Tak, ale właśnie tak z tymi uczuleniami nie do końca zawsze potrafimy rozpoznać, co nas ugryzło, prawda? I często to jest po prostu zrzucana wina na
biednego pająka, a on niczemu nie winien. No i teraz,
zresztą
co nas
dużo,
w domu?
Przepraszam, bardzo dużo winy w tym dziennikarze ponoszą. My żeśmy
ale
z kolegami...
to dementujemy teraz.
Wiem, dlatego jestem wdzięczny bardzo, ale żeśmy z kolegami, skoro już można się pochwalić, taki no. artykuł opublikowali właśnie podsumowujący wiadomości z całego świata o pająkach.
Wiadomości naprawdę? Prasowe, a gdzie go można tak. znaleźć?
No jest dostępne w internecie, bezpłatnie.
Pod hasłem dostępne. Pająki nie gryzą? Czy?
Nie, nie. Tytuł jest po angielsku, bo mhm. to właściwie dwa artykuły są. Ale myślę, że jeżeli się wpisze tam wyszukiwarkę pająki, informacje w prasie, jakaś analiza globalna, to powinno...
I doktor Konrad Wiśniewski to wszystko wyskoczy, co trzeba. No, jak diabeł
ja tam jestem jednym z 70 prawie autorów, bo to
jest taki duży artykuł.
Artykuł jest mały, ale duża baza danych, bo to z całego świata i każdy analizował wiadomości w swoim języku, także ja byłem odpowiedzialny za Polskę.
A no proszę.
Tak, ale z Chin też są, z Afryki, z różnych państw afrykańskich też są, no z Włoch to Włosi tam przodowali w tym artykule, także...
Oni mają tak dużo pająków?
Dużo, mają dużo więcej niż
my. Ja myślałam, że Australia ma najwięcej.
Australia ma najwięcej tych niebezpiecznych.
Aha, tych, co gryzą.
Tych cudzysłowie. Cudzysłowie, dosłownie, tak, dokładnie tak.
Okej, no dobrze, no to drodzy państwo, to ja namawiam do tego, żeby poszukać i znaleźć. Sama to zrobię, nie ukrywam, bo jestem ciekawa. No to ciśnie się pytanie, to co nas gryzie w domu, w cudzysłowie ciągle, absolutnie i niezmiennie.
Owady?
Jakiś... Ale zimą, jesienią? Gdzieś
dlaczego
schowane?
Nie? Tak samo jak pająki się chowają. Okay. Czasami to są jakieś reakcje uczuleniowe na coś. No. Mhm. Są też roztocze, ale to nie widać.
Gołym okiem nie da rady i one aż takiej krzywdy nie robią.
Bardziej to jest podrażnienie, także nie.
To nie ma efektu dziabnięcia, że tak powiem.
Nie nas gryzie. Także.
No i tutaj chyba postawimy kropkę w tym temacie, bo spotkaliśmy się dzisiaj, drodzy państwo, żeby porozmawiać o kontrolowanym wypalaniu wrzosowisk.
Tak jest.
I na ten cel to jest projekt, który Akademia Pomorska robi we współpracy z kim? Głęboki oddech, czyli wiele podmiotów, rozumiem.
Nie, to jest nasz projekt, jednak współpracujemy z badaczami z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także z uczelni w Wałbrzychu. No, jesteśmy rozsiani po całej Polsce, ale główne centrum tego projektu i większość pracowników w tym projekcie to będą pracownicy Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Projekt finansowany jest przez Lasy Państwowe i to jest prawie milion złotych. To jest dużo czy niedużo?
To jest i dużo, i niedużo. To znaczy dużo, żeby przeprowadzić już solidne badania. Mhm. Oczywiście wielu komponentów zbadać nie zdołamy, wiele metod. Bardzo chętnie nawet w przyszłości chciałbym dołączyć, no to są kosztowne często rzeczy, ale no tak. Żeśmy rozszerzyli wcześniejsze badania, bo to jest też częściowo kontynuacja, przynajmniej dla mnie, o metody analiz chemicznych, o metody obrazowania Ziemi, telemetryczne. Będziemy wykorzystywali dron i kamery multispektralne, żeby analizować no, różne rzeczy, może jeszcze o nich powiemy na tym wrzosowisku.
No właśnie, ja muszę panu powiedzieć, że przed naszym spotkaniem też rozmawialiśmy w naszej słupskiej tu redakcji na ten temat i zastanawialiśmy się, po co wypala się wrzosowiska tak naprawdę. Wypala się trawę, o tym słyszeli chyba wszyscy, usuwa się barszcz Sosnowskiego, żeby nam krzywdy nie robił. Tak, ale wrzosy?
Zaznaczył, że wypalanie łąk, traw niekoniecznie jest dobre. Są kampanie, żeby uważać z ogniem, żeby nie wypalać i to są kampanie słuszne. Także niczego nie wypalajmy.
Zwłaszcza sami,
absolutnie. Wrzosowiska są pewnym wyjątkiem, ale też nie każde wrzosowiska.
Od czego to zależy?
Mówimy tu o suchych wrzosowiskach przede wszystkim. Mamy tutaj w okolicy różnego typu wrzosowiska, na przykład wrzosowiska atlantyckie, które powstały na przesuszonych torfowiskach, koło Izbicy chociażby. Ale no, ich na pewno nie będzie wypalać. To są wrzosowiska na torfie.
Takie czynne, powiedziałbym, no, rozumiem.
Tutaj to nie chcę już definiować, co to jest czynne, co nie.
Ja muszę panu przerwać na moment, bo okej, okay, no suche wrzosowiska, to ja sobie kojarzę, no to tak jak zwiędłe suche kwiaty, tam już nic nie ma i to wypalamy. Dla was pewnie oznacza to zupełnie co innego, bo zakładam, że oznacza to, że sucha jest ziemia i tak naprawdę nic z tego nie wyrośnie.
Dobrze, tak, piach przede wszystkim dominuje w podłożu, także nawet jak ten ogień już trwa, to on przechodzi bardzo szybko, nie wchodzi nie wchodzi w głąb. Są też różne typy tych suchych wrzosowisk, ale to już dla zainteresowanych może. Także czemu towarzyszą? To blisko są wydmy, jakieś takie murawy pionierskie, lasy sosnowe, tam w okolicach też są plantacje sosnowe. Mhm. To są otoczenia wrzosowisk. Gdzie powstały wrzosowiska? Takie suche, zajmujące wielkie obszary wrzosowiska na poligonach.
Okay.
To nie są środowiska naturalne, to są środowiska półnaturalne, które powstały na dawnych poligonach i które wciąż powstają na tych czynnych. Mm-hmm. Wydeptywanie, wystrzelanie i powstające wskutek tego pożary właśnie usuwały całą tę roślinność i wrzosowiska naturalnie wchodziły na...
No tak.
Półnaturalnie, tak?
Rozsiewały się.
Tak, tak. Także takie wielkoobszarowe znajdziemy tylko na dawnych poligonach.
A po co się je wypala?
Żeby je chronić.
To paradoksalnie brzmi, prawda?
Prawda, tak.
No
ale tak jak się zastanowimy, to wiele chronimy takich środowisk, które zupełnie naturalne nie są. No łąki kosimy. Żeby je chronić, to trzeba je wykosić, prawda?
No teraz kolej mówi się o tym, żeby nie kosić.
Tak?
Że zatrzymuje się wodę dzięki temu, że te suche łąki nie są pokoszone. To ja już nie wiem.
No są różne łąki. tutaj znów na niebezpieczny temat, tak.
Ale... trochę inaczej, muszę państwu powiedzieć, my laicy patrzymy na temat, a trochę inaczej ludzie, którzy zajmują się tym od podszewki, tak jak pan, panie doktorze. No u nas to tak naprawdę dopada hasło, jak jest sucho, to nie kosić. A u was z kolei, jak nienaturalne i włazi nie tam, gdzie trzeba, kolokwialnie mówiąc, to wypalić.
No, tutaj mówimy tylko o wrzosowiskach, czyli co to jest? To są krzewinki. To jest wrzos przede wszystkim i on dominuje. Dominuje niemal bezwzględnie w tych siedliskach. Dochodzi do tego trawa, trzęślica modra, która tworzy często mozaiki z tym wrzosem. Ale najciekawsze, gdzie jest najciekawiej na tych wrzosowiskach? W podszycie. Mszaki,
czyli to,
porosty.
Czego nie widać gołym okiem. Tak
no widać gołym okiem, ale trzeba uklęknąć.
Okay.
Także tam jest olbrzymia różnorodność. Mm-hmm. Olbrzymia jest też różnorodność różnych zwierząt. Olbrzymia też jest różnorodność zwierząt, szczególnie bezkręgowców. My będziemy badać w tym projekcie stawonogi, pajęczaki, chrząszcze, skoczogonki, prostoskrzydła, wady prostoskrzydłe. No mnóstwo tego jest. Mrówkolwy tam na takich wypalonych...
A mrówkolwy są ładne. Jak państwo kiedyś sobie wezmą, wrzucą właśnie w wyszukiwarkę, jak wygląda mrówkolew.
Tak.
Ładny.
Ładny zarówno dorosłe, jak i larwy, które budują takie pułapki w piasku, w które wpada pokarm przyszły.
No ale dobrze, no to jakby, okej, rozumiem, że wypalacie to, co jest nienaturalne do końca, tak?
Tak,
w nienaturalnym miejscu.
Tak,
no ale co z tymi żyjątkami? To one wszystkie zginą.
Jeśli chodzi o duże stworzenia, to my je najpierw wypłoszymy. Przed wypaleniem one są wypłaszane.
A jak się to robi?
Wystarczy przejść, tak, że to wszystko ucieknie. To są małe powierzchnie. Nie wypala się dużych powierzchni.
Okay.
Żeby mieć nad tym kontrolę, żeby stworzyć mozaikę różnych siedlisk, tym wypalonym powierzchniom towarzyszą powierzchnie niewypalone, z których mogą niektóre stworzenia migrować. Tak, to są malutkie fragmenty. Będzie hektar, 2 hektary. No pierwsza wypalona w Polsce w 2015 roku powierzchnia miała 5 hektarów, ale raczej już aż takich dużych nie będzie. Raczej to będzie mozaika mniejszych powierzchni.
Ale to będzie tu u nas, w naszym regionie, tak jak pan mówi.
Nie, to główny ten projekt wypalania jest w Przemkowskim, w Naleśnictwie Przemków, w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na północy Dolnego Śląska.
Czyli na wyprawę jedziecie.
No to będzie trochę wyprawa, ale też będą wypalane wrzosowiska w innych regionach, to będzie w okolicach Tucholi i na Mazurach, także być może jedno wrzosowisko, tu jeszcze ustalenia trwają, zostanie wypalone. Także cała Polska to dla nas też cenne informacje, bo w różnych regionach różne typy wrzosowisk, też różne gatunki zwierząt zasiedlające te wrzosowiska.
Ile potrwają takie badania? Ile to będzie, jaki czas to zajmie? 3 lata?
Ja już badam sukcesję na tych wrzosowiskach od 8 lat.
O matko.
Także jeżdżę...
Jeszcze się panu nie znudziło?
Nie, nie, bardzo ciekawe to jest.
Pan doktor lubi pajęczaki.
Tak. Teraz rozszerzyliśmy te badania, no i trzy lata będziemy je prowadzić. Być może będzie jakaś kontynuacja potem, jeżeli wyniki będą ciekawe. Myślę, że będą ciekawe.
Mhm. No zwłaszcza, że tyle gatunków, które pan wymienił, jest do zbadania.
Jest bardzo wiele gatunków. Samych pająków było ponad 200 w Przemkowie, żeśmy stwierdzili, jeśli nie 300 różnych gatunków. Niektóre bardzo rzadkie, bardzo cenne, bardzo bogata fauna skoczegonków, czyli organizm stawonogów podobnych do, czy blisko spokrewnionych z owadami. Mhm. Bardzo ciekawe owady prostoskrzydłe, też o nich wspominałem, czy chrząszcze. Chrząszcze no też tak. Jak najbardziej, bardzo różnorodne. No tak, tak. Tak, chociaż one tylko miejscami, bardziej na wydmach.
A jak wy łapiecie, jak wy badacie te zwierzęta? Ja się łapię, no nie powiem, że w słoik, no bo to jest bzdura, tak? Ale pewnie w części też jakoś trzeba je obejrzeć, więc... I czy robicie im krzywdę?
No niestety musimy zrobić, ponieważ aby oznaczyć gatunek, to musimy zrobić z nich preparat. Bardzo często. Czasami z fragmentu.
Panie doktorze, wie, że pozbawiacie ojca rodziny na przykład. Macie tego świadomość?
No, tutaj to może trochę bardziej skomplikowane. Są układy rodzinne, że tak powiem. Jednak no, często musimy zrobić preparat, czy to całego stworzenia, żeby rozpoznać po prostu gatunek, czy to na przykład genitaliów. No, bardzo często u pająków tym się posługuje, właściwie przede wszystkim u pająków. Mm-hmm. Także no, mamy bardzo różne metody zbierania. To są i takie czerpaki, czyli siatka ze słonką, którą można zbierać regularnie, w sposób wystandaryzowany z roślinności. To są także pułapki ziemne.
Czyli, jak wygląda taka pułapka?
To jest zwykły
ziemna?
Kubeczek wbity w ziemię, równo z
pęcznią. On po prostu
ziemię.
Robi...
Nie, on stoi i tam zwierzątka wpadają.
Jak te ślimaki do kubka.
Tak, ale...
To jest taka metoda babcina, jak podżerają kapustę i sałatę, te ślimaki.
Tak. Także tam jest odpowiedni płyn, żeby one się nie męczyły, żeby były dobrze zakonserwowane, żeby też się potem nadawały do badań genetycznych. Bo mam nadzieję, że uda się też rozszerzyć te badania jeszcze bardziej. I te pułapki stoją. Te pułapki stoją i łapią w sposób ciągły. Ale no, każda metoda ma swoje zalety. Każda
ma wady.
Każdą metodę zbieramy co innego. W tym roku, od tego roku chcę między innymi wprowadzić metodę zbierania czymś, no, co znamy wszyscy, takim dmuchawą, czy też odkurzaczem do liści. Jest od dawna stosowana, ale niektórych grup zwierząt...
Przeżyć. Ale i tak potem nie żyją.
No, potem musimy je do preparacji wziąć właśnie, czy zakonserwować. Tak.
Gorzej, jak im nogi urwie po trochę.
No...
My musimy odrobinę, panie doktorze, przepraszam, odrobinę humoru w to wszystko włożyć, bo to brzmi dla zwykłego laika absolutnie niewiarygodnie. Dla was jest to chleb powszedni. Dla nas tak naprawdę jest to pewna fascynacja, której ja bym się chciała nauczyć. Ja bym chciała mieć taką fascynację jakby, choć ja się na przykład robaków boję.
No.
Znaczy boję to może złe, ja się ich brzydzę po prostu. Mm-hmm. Świadomości tego, że na przykład tak do ucha potrafi wejść.
Nie wchodzą. Nie. To kolejna legenda.
Tak, wyobraźnia ludzka nie zna granic, rozumiem.
Tak. Niestety ofiary za sobą niosą takie badania zawsze przy stawonogach, dlatego my staramy się zbierać zawsze określonymi metodami, zawsze określoną liczbą prób, żeby to było porównywalne i bierzemy tylko ile trzeba, żeby wyciągnąć wnioski. Ja nigdy nie zabijam pająka niepotrzebnie. Jeżeli wiem, że nie będę mógł wykorzystać tego w badaniach. Mhm. Także.
Znaczy my staramy się też nie i muszę państwu zdradzić i do tego namawiam. Jeśli znajdziecie w domu, nie walcie tym kapciem czy gazetą, tylko złapcie, wypuśćcie z powrotem do ogrodu. No niestety jest szansa, że one jak bumerang będą wracać do naszego wnętrza.
Przyjdą nowe i to samo dzieje się na wrzosowiskach. Po takim wypaleniu większe zwierzęta uciekną oczywiście, mniejsze zwierzęta albo ukryją się, albo no niestety spłoną,
nie przeżyją,
albo odlecą, jeżeli mają skrzydła, jeżeli to są owady, które latają. Mhm. Jednak te zgrupowania, my to tak nazywamy, zwierząt bardzo szybko odtwarzają się. I to są
W tych samych miejscach?
Tak, w tych samych miejscach. Może tak obrazowo najpierw powiem, ja po ostatnim wypaleniu w 2018 roku widziałem jaszczurki, które biegały po tej powierzchni. Zaraz po, ogień przeszedł 15 minut po przejściu ognia, one już biegały tak, patrolowały, schowały się po prostu przed tym ogniem. Podejrzewam, że ryjówki to samo zrobią. Natomiast pliszki przyleciały zaraz później i przyleciały na pieczyste.
No tak,
wyjadały jakieś owady, które
nie zdarzyły się. Ja myślałam, że humorystycznie to ja podchodzę, a to pan doktor też podchodzi. Na pieczyste przyleciały, no państwo sobie wyobrażać.
Ale proszę sobie wyobrazić, że myśmy zbierali próby wgłębne w glebie. 10 centymetrów wierzchniej warstwy gleby, żeby wypłoszyć z nich te malutkie skaczogonki, o których już tutaj mówiłem. Pół godziny przed wypaleniem i pół godziny po wypaleniu. One były tam. One były po wypaleniu.
Nic się nie stało.
No, tym, które żeśmy złapali, no to myśmy je złapali, tak, ale przeżyły tam. Także one w głąb, w ściółkę są w stanie wejść. Ten morze wrzosowiska jest zazwyczaj
płytki.
Bardzo, tak, powierzchniowy, bardzo szybki, krótki i wrzos odradza się po nim świetnie. Zarówno z siewek, jak i z części podziemnych tych roślin.
No, aż kusi się powiedzieć, jak Feniks z popiołów, nieledwie. Mniej więcej, ale z nasion, drodzy państwo, sam z siebie nie. Co jeszcze możemy o tych wrzosowiskach powiedzieć ciekawego? Dla mnie w ogóle samo to, że ktoś się fascynuje tak drobnymi istotami i owadami, jest już bardzo interesujące, bo tak naprawdę ja powinnam zapytać, skąd u pana się wzięła fascynacja?
No to nigdy małymi żyjątkami. To zawsze było we mnie, z tego,
tak?
Od kiedy pamiętam, więc...
Lubił pan...
To jest inny mikrokosmos.
Okay.
No proszę sobie wyobrazić te krzewinki wrzosu. To są małe w sumie krzewinki, ale jak tak się nad nimi pochylić, to taka dżungla się robi, prawda? Jak uklęknąć, spojrzeć się
z góry.
Może tam nie ma żab akurat, ale właśnie z tej perspektywy żaby, to cały mikrokosmos. Jakby dla tych stawonogów, no tak. Ten wrzos to jak drzewa, a ta ściółka, mchy, porosty, gleba też niejednorodna, to mnóstwo mikrosiedlisk, mnóstwo skrytek, niezbadane. Także no, bardzo ciekawe są te problemy.
Ale absolutnie. Ja już i tak czuję się namówiona przez pana do przeczytania tego artykułu o pająkach. To jest jakby podstawa dla mnie w tej chwili. Natomiast ostatnie właściwie pytanie, które chciałam panu zadać. Najdziwniejszy stwór, którego pan znalazł, taki, który wzbudził panu w panu największe emocje.
Na tych wrzosowiskach?
No.
Ojej. To bardzo trudne pytanie. Może tak powiem. Przyjechaliśmy rano. Ranek był wilgotny, chłodny. Szybko zrobiło się ciepło. Wyszliśmy z samochodu, piach. Dużo piachu było. Zrobiliśmy ślady. Po około minucie, dwóch ślady wypełniły się kałużą zwierzątek. Dosłownie. To zresztą zdjęcie z jednym z naszych artykułów z wrzosowych.
To
były właśnie te skoczogonki, o których już mówiliśmy. Zresztą gatunek wcześniej z Polski prawie nieznany, oficjalnie niewykazywany. To nazywa się po łacinie Pachytoma topsenti. I cała kałuża, nie wiem, tysiące, setki tysięcy tych stworzonek wypełniło ślad po bucie, zagłębienie. Wróciliśmy po dwóch godzinach w to miejsce, nie było po nich śladu, było tylko zagłębienie.
Ale jak?
No po prostu.
Magia.
Tak, magia. Zgrupowały się, coś tam wspólnie robiły, no i się rozeszły. Nawet nie wiemy, co do końca. To jest jeszcze zagadka, myślę.
No tak. No to bardzo ciekawe. Ja zupełnie innego wymiaru teraz owady dla mnie.
No tak. To akurat blisko spokrewnione z owadami, tak, ale podobne stworzenie.
Podobne, absolutnie. Ja też uważam, że one powinny być wszystkie traktowane w ten sam sposób. Wszystkie, co jest wielkości mrówki albo trochę.
No, one akurat większe, są mniejsze. One są mniejsze, tak. Mniejsze od większości mrówek, tak. No, także...
Kiedy wyjeżdżacie?
No właśnie, ustalamy datę. Bardzo trudne są te pierwsze ustalenia, pierwsze wyjazdy do zorganizowania.
Żeby zgrać, rozumiem.
Tak, żeby zgrać, żeby ustalić do końca metodę, żeby wybrać powierzchnię. No, 3 tygodnie myślę już. Za 3 tygodnie będziemy ruszać.
A analizy? Kiedy pierwsze? Na bieżąco? Czy będziecie...
Część na bieżąco. Bardzo dużo zależy od rodzaju analizy. Analizy chemiczne. Będziemy starać się na bieżąco, ale na wyniki też trzeba poczekać. Jeżeli chodzi o te analizy telemetryczne z drona, to szybko się zrobi, a potem cały proces analizy tego mapowania, stworzenia ortofotomapy też zajmie dużo czasu potem. No a bezkręgowce bardzo. To jest bardzo żmudna robota, bardzo długa i niestety wymagająca wielkiej regularności. Ja tam będę najczęściej na tych wrzosowiskach, ponieważ inne gatunki występują w innym czasie.
Aż tak.
Co innego występuje zimą, co innego występuje wiosną.
No tak.
Zimą też jest bardzo dużo. Mamy osobne analizy dotyczące zgrupowań zimowych i też jest wiele gatunków i pająków, i skaczogonków, i nawet chrząszcze się pojawiają. Także cały rok badamy, co 3-4 tygodnie będę tam jeździł. Większość metod będę regularnie stosował na tych środowiskach.
Da się gdzieś was podglądać? I to czy online? Czy...
No, mam nadzieję, że starczy sił, żeby informacje pojawiały się na bieżąco o przebiegu, o kolejnych wypaleniach, o pierwszych wynikach. Też o wynikach starych, bo jak mówiłem, te badania...
Lat.
Tak. No, nie wszystko robiliśmy, tak jak mówiłem, ale część możemy już podsumować. No, bardzo wiele ciekawych rzeczy to można zaobserwować też przy okazji. Takim spektakularnym też wydarzeniem była gradacja jednego z owadów. To jest stonka. Należy do rodziny stonkowatych, czyli coś plus minus... spokrewnionego ze stonką ziemniaczaną. Żyje ona na wrzosach, jest niemal, no jest oligofagiem. Wrzosiec, to są jej rośliny żywicielskie. W jednym roku nastąpiła bardzo duża gradacja. Mnóstwo dorosłych, w kwietniu tam byłem. Można je było ręką łapać. Można
naprawdę?
Dosłownie aż tyle taka... ich było. Można
kiedyś
je było...
właśnie na ziemniakach, na liściach ziemniaków można je było w takiej liczbie.
To znaczy, to nie ten gatunek oczywiście.
Tak, ja mówię tylko, że w takiej ilości porównywalnej pewnie, tak?
Tak, to mniej więcej tak wyglądało. I one tylko wrzos jedzą. Wrzos bardzo ucierpiał wtedy, no ale się odtwarza też, także...
Wrzos.
Tak, bo one nie wrzos stonka. Jedzą. Stonka jest tam ciągle.
A walczy się z tym?
Nie, no ale po co? To jest naturalne. Taka gradacja występuje co jakiś czas u wielu gatunków. Jeżeli jest monokultura, czyli wrzos tam jest monokulturą, czyli taka sytuacja, jaką tam mamy, to prawdopodobieństwo takiej gradacji jest dosyć duże. Także, ale najbardziej...
Bal dla takiej stonki.
Tak, najbardziej ucierpiały stare krzewinki wrzosu, a młode niekoniecznie.
Może
tak
niesmaczne są.
No, dokładnie, tak. To jest jeden.
Że...
Tak, to jest jeden młode... są różne mechanizmy obronne roślin, także to też do zbadania właściwie, co wpływa na reakcję tej stonki.
Że one jedne jedzą, innych nie jedzą, jedne smakują, drugie nie. No może wydzielają jakiś zapach, czy smakują właśnie.
Tak, możliwe. No.
Drodzy Państwo, musimy kończyć. Niestety, choć bardzo przyjemnie się rozmawia i ja nie ukrywam, z pewną fascynacją też do tematu podchodzę, który był mi kompletnie obcy. Namawiam Państwa do tego, żeby zaglądać na stronę Akademii Pomorskiej w zakładkę Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi. Rozumiem, że tam jakieś informacje będzie można znaleźć, jeśli one się pojawią już.
Mam nadzieję i na stronie instytutowej, i na stronie głównej uczelni być może, jeżeli będą to ważne informacje.
Ja, fanpage na Facebooku.
I Facebook, tak. Mamy też Facebook, także zapraszamy do śledzenia naszych postępów.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.